Rozmawiamy dzisiaj o pomocy psychologicznej dzieciom, które uciekły przed wojną. Są też dzieci, które zostały na Ukrainie, które też wymagają pomocy psychologicznej, które też dostają pomoc psychologiczną. Ale dzisiaj w studio Radia Lublin Anna Skokowska, psycholog pracująca na co dzień w szpitalu MSWiA z osobami z problemami neurologicznymi, ale też pracuje pani z dziećmi w takiej wyjątkowej placówce. Powiedzmy o niej.
Ukraińska domówka to jest miejsce bezpieczeństwa. To jest placówka dzienna dla dzieci z Ukrainy, do której może każdy przyjść na zajęcia organizowane. Można znaleźć stronę na Facebooku pod tytułem Ukraińska domówka i właśnie śledzić. Zachęcam do polubienia, obserwowania tej strony i do zapoznania się do tego, co może ta placówka zaoferować, ponieważ co tydzień są przedstawiane grafiki, jakie zajęcia są otwarte i na co można się zapisać. Placówka jest zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, ponieważ też tam są zajęcia prowadzone dla mam. Można też zgłosić się na zajęcie zarówno dla dzieci od 6 do 11 lat, jak i też dla 12-18, więc też jest otwarte dla nastolatków. Gorąco zachęcam do tego, żeby znaleźć nie tylko może Ukraińska domówka, ale też również inne miejsca, w których udziela się pomoc też psychologiczną dla osób z Ukrainy. Jest ważne, żeby znaleźć takie miejsce, w którym możemy się podzielić swoimi przeżyciami, ale też swoimi po prostu być ze sobą razem w języku, który jest dla nas znany, jest dla nas ojczysty.
Ta placówka, o której pani wspomina, w której pani pracuje, powstała z potrzeby psychologicznej i w momencie, kiedy wybuchła wojna.
Jak najbardziej i bardzo dużo takich placówek powstało w Lublinie. Więc zawsze, jeśli powstaje jakaś nagła potrzeba, jest duża konieczność, żeby takie placówki zaistniały i w sytuacji, kiedy mamy pewne sygnały, moglibyśmy znaleźć miejsce, w którym dostaniemy odpowiedź.
I to też są miejsca współpracy polsko-ukraińskiej, tak? Bo to tworzą i Ukraińcy, i Polacy.
Nie tylko, ponieważ tak naprawdę w pracy tych placówek angażuje się bardzo dużo organizacji również międzynarodowych. Między innymi metoda, którą wdrożyliśmy w tej placówce, została skonstruowana przy współpracy takich organizacji jak War Child, UNICEF i Save the Children. Zatem, tak jak wspominałam na samym początku, odpowiedź, jeśli chodzi o cały świat, jest ogromna.
Bardzo ważne doświadczenia, bardzo istotna pomoc płynąca w kierunku osób, które przeżyły ogromne, ogromne traumy. Doświadczenia, które na pewno wywarły piętno na ich całe życie, ale ważne, żeby otrzepały się po tych doświadczeniach trudnych i wzmocniły się po tym, czego doświadczyły i poszły silnie, mocno do przodu w tą wędrówkę życiową. Przenieśmy się teraz może do tej innej przestrzeni, w której pani pracuje. To jest bardzo istotne. To, o czym teraz wspomnimy, to będzie wstęp do rozmowy, do kolejnego programu z cyklu Licencja na życie, który mam nadzieję z panią Anną Skakowską jeszcze przeprowadzimy. Czyli przenieśmy się do tej przestrzeni szpitalnej, bo to jest tak naprawdę realizacja marzeń, które pani miała, z którymi pani przyjechała do Polski, bo chciała pani pracować w szpitalu z takimi osobami.
Fascynowałam się neuropsychologią. Dla mnie niesamowitym było to, że mózg człowieka może zrobić takie niesamowite rzeczy tak naprawdę. W jaki sposób funkcjonuje? To jest coś, co jest do dzisiaj, można powiedzieć, cały czas odkrywane na bieżąco. Mamy przepiękny świat wokół siebie, ale świat wewnątrz nas jest jeszcze bardziej nieodkryty. To mnie rzeczywiście fascynowało i fascynuje do dzisiaj i staram się za każdym razem gdzieś odkrywać tą przestrzeń troszeczkę może bardziej, troszeczkę szerzej.
Z jakimi pacjentami pani pracuje?
Jeśli chodzi o pracę w szpitalu, pracuję przede wszystkim z osobami po udarach, ale też z innymi schorzeniami neurologicznymi, takie jak padaczka czy zaburzenie, przepraszam, choroby neurodegeneracyjne, czyli to są takie choroby Alzheimera, choroba Parkinsona i temu podobne.
Bardzo trudna przestrzeń, taka sfera tabu. Nie chcemy mówić o starości, nie chcemy mówić o takiej bezradności, bo o bezradności mowa. Często to są osoby, które tracą zdolność mówienia, pamięć.
Jak najbardziej to jest sytuacja bardzo trudna, bardzo rzadko myślimy w ogóle o czymś takim. Jednak jeśli zastanowimy się, to jest to temat, z którym każdy z nas może się zetknąć w dowolnej chwili, ponieważ starość to jest coś, co dotyczy każdego z nas, prawda? I może nie w danej chwili, ale też może dotyczyć nas, dotyczyć osób bliskich. Ma pani rację, że temat starości i tym bardziej śmierci zawsze jest takim tematem tabu, o którym staramy się gdzieś nie mówić, staramy się go odsuwać. I to jest naturalne, to jest normalne. I jednak w pewnym momencie każdy z nas może się z tym spotkać. Będzie to albo zdarzenie nagłe, albo będzie coś, co będzie rozwijało się w czasie. I dlatego też to jest pewna taka dziedzina, która jest owinięta jakąś taką tajemnicą.
Jak się pracuje z takimi pacjentami? To jest praca też z rodzinami tych osób?
Jeśli chodzi o tą placówkę, w której jestem, to szpital jest miejscem, w którym pacjent, tak osoba chorująca i rodzina otrzymują pewną taką doraźną pomoc. Niemniej jednak te schorzenia, z którymi pracujemy w szpitalu, czyli odary czy choroby neurodegeneracyjne, to są takie choroby, które rozciągają się w czasie, mają też swoje takie długotrwałe następstwa. Więc to, ta praca, którą mam w szpitalu, to jest tak naprawdę dopiero początek i dopiero taki pierwsza interwencja, która później dopiero się rozwija w czasie.
Ma pani do czynienia z rodzinami, które są w szoku, bo nagle ich bliski jest zupełnie innym człowiekiem?
Zgadza się. To jest sytuacja bardzo nagła, bardzo dramatyczna też dla rodzin. I w takiej sytuacji też potrzebne im jest zarówno takie wsparcie, nie tylko jeśli chodzi o wyrażenie swoich emocji, ale też udzielenie pewnych takiego bezpieczeństwa, że co dalej, tak? Jak to będzie się rozwijało w czasie, czego można oczekiwać następnie.
Jeżeli chodzi o pracę z dziećmi w tej placówce, do której przybywają dzieci z Ukrainy doświadczone wojną, tam stosuje pani nowe metody, innowacyjne metody pracy. Też poszukuje pani takich metod w szpitalu, w pracy z pacjentami po doświadczeniach z udarami, padaczką. Czy wciąż odkrywa pani i poszukuje jakichś nowych metod?
Praca, jeśli chodzi o pracę psychologa, to zazwyczaj się wiąże z tym, że cały czas staramy się w jakiś sposób się dokształcać, w jakiś sposób się rozwijać. Podobnie jak i medycyna cały czas odkrywa coś nowego. W dziedzinie psychologii też za każdym razem odkrywamy nowe przestrzenie, nowe możliwości. Pierwszym etapem, jeśli chodzi o pracę w szpitalu, to jest diagnoza, tak? Czyli przede wszystkim zidentyfikowanie, czego potrzebuje ten pacjent w danej chwili. Natomiast terapia następuje później, tak? Ja wkraczam dopiero, można powiedzieć, w jakieś pierwsze dni tej terapii, dlatego też nie mam możliwości do tego, żeby zastosować wszystkie metody, które można zaoferować takim ludziom. Na szczęście są takie miejsca też, które mogą zaoferować taką bardziej szeroki wachlarz. To są nie tylko metody zwykłe w pracy, ale to są w pracy takiej bezpośredniej, ale to są też metody informatyczne, technologiczne, bym powiedziała, czyli za pomocą tabletów, komputerów, co też daje o wiele więcej przestrzeni do tego, żeby można było tworzyć coś nowego.
Praca doktorska już napisana, to jest etap realizacji marzeń, które rodziły się w głowie małej Ani na Ukrainie. To no nie takiej małej, bo mówimy o nastolatce, kiedy pani podejmowała te decyzje związane ze studiami.
Praca doktorska akurat nigdy nie była czymś takim, co myślałam, że będę robić. Było to raczej dla mnie zaskoczeniem, ale ponieważ podobało mi się to, co robię, po prostu nie chciałam się zatrzymywać i kontynuowałam to, co mogłam. Tym bardziej, że spotykałam na swojej drodze wspaniałych osób, które pomagały mi w realizacji różnych zadań. To jest niezmiernie ważne, znalezienie takiego wsparcia w otoczeniu i na pewno sama bym nie poradziła z tym wszystkim, gdybym nie miała takich wspaniałych osób, zarówno wśród bliskich, jak i na uczelni, którzy też pomagali mi w stawianiu tych kolejnych kroków, jeśli chodzi o zarówno o moją pracę naukową, jak i też o pracę w szpitalu czy pracę z dziećmi. Dlatego jest bardzo ważne, żeby zawsze być otwartym też dla innych i po prostu pamiętać, że nie jesteśmy sami. Kiedy jesteśmy sami, to może w pewnym momencie sytuacje zaczynają nas przerastać. Natomiast kiedy są dwie głowy, kiedy są cztery ręce, to już jest o wiele więcej pola do popisu. Jeśli jest ich więcej, to jest niesamowite.
Na jaki temat napisała pani pracę doktorską?
Moja praca doktorska dotyczy funkcji poznawczych, czyli pamięci, uwagi i takich innych procesów, które zachodzą w naszych umysłach u osób starzejących się. Mianowicie najbardziej mnie interesowało, czy to, co my robimy na co dzień, w ciągu całego życia, od momentu, jak chodzimy do szkoły, czy kiedy pracujemy, czy w jakiś sposób to odzwierciedla się na to, w jaki sposób będziemy się starzeć. I jednym z takich właśnie takich elementów, które mnie fascynował, to jest funkcjonowanie osób wielojęzycznych, czyli osoby, które posługują się więcej niż jednym językiem, albo też te, które przeprowadziły się do nowego kraju, czy ich funkcjonowanie jest takie samo, czy starzeją się w taki sam sposób, jak to wygląda, ponieważ jest to coś, taka kombinacja, która jest dość rzadko spotykana. W chwili, kiedy pisałam pracę doktorską, niestety nie miałam tyle pola do popisu, żeby zrealizować wszystkie te swoje pomysły. Niemniej jednak udało mi się zahaczyć o jakąś część właśnie tej ludzkiej historii. Można powiedzieć, że właśnie w swojej pracy doktorskiej, kiedy przeprowadzałam badania, poznawałam historię ludzi. Poznawałam to, w jaki sposób się uczyły, co robiły przez całe swoje życie, co odkrywały, czym się zajmowały, co ich pasjonowało. Dla mnie to było, sprawiało ogromną satysfakcję, poznawanie człowieka w taki większy sposób niż tylko w jaki sposób funkcjonuje na przykład jego pamięć.
I to były często osoby właśnie, wielojęzyczne, które przeprowadziły się?
Właśnie niestety nie było takich możliwości. Było to moim jednym z moich celów. Niemniej jednak dotarcie do takiej grupy jeszcze w tej sytuacji, która nas spotkała niestety, czyli sytuacji pandemii, było bardzo trudne dotarcie do takich osób. Niemniej jednak poznałam bardzo dużo osób, które też zajmowały się innymi rzeczami, tak? Nie obowiązkowo to jest posługiwanie się różnymi kodami językowymi, ale tak naprawdę doświadczenia z całego życia mogą w pewien sposób kształtować to, w jaki sposób jesteśmy teraz, tak?
Pani historia też w pewien sposób zatoczyła koło, bo ma pani te korzenie polskie, ale pochodzi pani z Ukrainy, gdzie do czasów nastoletnich nie wiedziała pani o tej historii i zawiodła pani ta historia rodzinna do Polski, gdzie znowu mamy do czynienia z taką mocną więzią polsko-ukraińską w tych czasach.
Zgadza się. Myślę, że takie bycie otwartym na tą drugą osobę, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzi, jest niezmiernie ważne i naprawdę bardzo ciepłe mam doświadczenia i wrażenia, jeśli chodzi o właśnie tą relację, o której pani wspomniała. To jest takie otwarcie się na człowieka.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie pani jeszcze gościć w naszych programach. Anna Skakowska, psycholog, Monika Hemperek. Mówimy państwu dobranoc. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i dobranoc.